Witam Cię w 22 odcinku mojego podcastu, a dokładnie podcastu Biznes Edukacyjny, Rozwój, Marketing i Sprzedaż. Dzisiaj przygotowałam, myślę, że równie ciekawy temat, zarówno dla osób, które dopiero wystartowały ze swoim biznesem edukacyjnym, oraz dla tych, którzy już prowadzą go przez kilka lat i zastanawiają się, czy to już jest maksimum, które mogę wycisnąć z własnej firmy, czy tutaj już jest ta ściana, której dalej przejść się nie da. Także myślę, że fajny temat, dlatego że ja osobiście lubię wiedzieć, na jakim etapie rozwoju danej marki jestem, ile jeszcze mogę wycisnąć, co mogę jeszcze dodać, czy to już faktycznie koniec projektu, nic dalej za nim się nie kryje. Mam nadzieję, że ten temat również Ciebie interesuje. Przygotowałam takich kilka kroków, które sama przeszłam razem z Michałem, kiedy mieliśmy swój stacjonarny biznes edukacyjny, kiedy zadziało się coś, co można powiedzieć pomysł do finalnie realizacji i jak po drodze wszystkie kolejne etapy zdobywaliśmy. Do każdego etapu mam taki krótki komentarz, bo oczywiście każdy z nas pewne sytuacje lub fazy, w których się znajduje, odbiera troszeczkę inaczej i to jest normalne, dlatego że każdy z nas ma jakieś inne swoje wewnętrzne potrzeby samorealizacji. W związku z tym dzisiaj skupię się na tym, co ja na danym etapie myślałam, czego chciałam lub co mi się nie podobało. Będą to krótkie komentarze, treściwe, bez jakiegoś tam rozczulania się zbyt mocno. Zaczynamy. Etap pierwszy. Planujesz zacząć własny biznes, chcesz wystartować. W moim przypadku było tak, że ja nigdy wcześniej w życiu ani nie uczyłam, ani nie prowadziłam własnego biznesu. No, może przegięłam, że nigdy nie uczyłam, bo prowadziłam ją na swoim koncie kilkanaście lekcji. Bardzo mało, ale miałam. Także bardzo mało, ale miałam. I faktycznie wystartowaliśmy z Michałem z budżetem 50 zł w kieszeni, bez zielonego pojęcia, z czym się je biznes. Nie wiedzieliśmy dokładnie, jak powinien wyglądać taki cały cykl rocznych zajęć. Po prostu bardzo chciałam uczyć. No i to był nasz pomysł. Wiem, że wiele osób jest już trochę na innym etapie, kiedy myśli o własnym biznesie edukacyjnym. Ma za sobą kilkanaście lat doświadczenia już jako nauczyciel, lektor czy korepetytor, więc troszeczkę inaczej też na pewno podchodzicie już na tym etapie do pomysłu na biznes. Także zapewne jesteście krok dalej ode mnie niż ja byłam w 2008 roku. Kolejny krok to jest taki, kiedy zaczynamy udzielać korepetycji u kogoś w domu. Jeździmy, ja też jeździłam do uczniów po mieszkaniach, po osiedlu, spotykałam się u nich, zazwyczaj czekałam 10 minut w pokoju, aż się dzieci zorganizowały i tak dalej, trochę mi się to wszystko przesuwało. I pamiętam, że wtedy miałam bardzo duże takie zniechęcenie spowodowane dojazdami. To jednak było, pomimo że jeździłam czasami na osiedlu, czasami musiałam pojechać faktycznie tam kilka do kilkunastu kilometrów. Strasznie mnie to denerwowało, dlatego że zawsze traciłam na to czas. Więc te przejazdy też zżerały moje godziny pracy, a dodatkowo oczywiście generowały koszty, więc to był drugi etap i na tym etapie najbardziej nie podobało mi się to, że wszędzie musiałam zabierać radio, płyty wtedy jeszcze, plakaty, flashcards, książki i mnóstwo różnych gier i zabaw i normalnie jak taka podróżniczka wiecznie z torbą pod pachą, jakbym się z domu wyprowadzała. Tak jeździłam na te zajęcia. Kolejny etap, kiedy udzielasz lekcji jeden na jeden lub jeden do dwóch, trzech osób, czyli bardzo małe grupy, ale we własnej sali. Jest to pierwsza sala. Nasze pierwsze sale były wynajmowane w szkołach, na świetlicach wiejskich, więc nie były to jakieś mega super lokale, gdzie można było powiedzieć, że zainwestowaliśmy jakieś pieniądze, tylko jednak szukaliśmy jak znaleźć w ulu, w którym było pełno miodu, czyli gdzie byli potencjalni uczniowie. Myślę, że to było dobre rozwiązanie na tamten moment. Też później na tym etapie mieliśmy też swoją taką pierwszą salę, której uczyliśmy w mieszkaniu. To bardzo mi się nie podobało osobiście od razu. Zawsze mówię, że nie róbcie tego, dlatego że to jest wasza przestrzeń prywatna, życiowa. Jest to niekomfortowe, będziecie się denerwować bardzo szybko z tego powodu. Więc nawet te takie sale wynajmowane na świetlicach wiejskich w szkołach będą już zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż sala w domu. ale też jest to taki jakby kolejny etap. Myślę, że część z Was już ma go za sobą, część jest w trakcie, jeszcze tkwi na tym etapie, boi się wynająć jakiegoś lokalu, boi się kosztów. Ja też zawsze mówię, że to jest takie złudne rozwijanie biznesu, podczas którego próbujemy zaoszczędzić, aby zarobić. Wiecie, no nie da się. To jest bardzo ciężka sprawa. Oczywiście, kiedy będziemy mieć dużo większą skalę, możemy szukać oszczędności poprzez różnego rodzaju automatyzację na przykład, czy też dobór innych materiałów i tak dalej, ale no na pewno nie na etapie, kiedy wahamy się uczyć u siebie w mieszkaniu, bo jest taniej, czy wynająć sobie salę w szkole, gdzie będę płacić 50 zł za godzinę, ale mam szansę zarobić, nie wiem, 300 zł. Jakby, no wiecie, tutaj tak rzucam kwotami, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie, że czasami tak bardzo chcemy zaoszczędzić, boimy się ryzyka wydania kilku złotych, że sami sobie ograniczamy możliwość zarobienia zdecydowanie więcej. Kolejny krok to jest, kiedy zatrudniasz jednego, dwóch lektorów do pomocy, ale nadal jesteś głównym, najważniejszym nauczycielem, lektorem. Masz też już kilka grup, czyli jesteś już na etapie, że dojrzałeś do świadomości, że jak chcę dobrze zarabiać w tym biznesie, to ja muszę mieć grupy. Ciężko jest zarabiać z marżą 5-10 zł na lekcji i mieć dużo zajęć indywidualnych, bo trzeba dużo osób zatrudnić, dużo osób może zacząć nam chorować, odwoływać zajęcia, będziemy mieć bardzo dużo telefonów, więc jakby ilość zadań i wokół obsługi takiego klienta indywidualnego nagle robi się tak olbrzymia, że stracicie serce do tej roboty. To Wam gwarantuję. Więc ta faza też już jest fajna, że mamy już grupy, wiemy, że chcę zarobić, muszę mieć grupy. Niestety tutaj bardzo często popełniany błąd w przejścia do tej fazy jest to, że kiedy sami uczymy, jesteśmy głównymi lektorami, mamy wyliczone ceny tak, że jakby nam się to opłaca. Ale ta kwota nie będzie nam się opłacać w momencie, kiedy będziemy chcieli kogoś zatrudnić na nasze miejsce, dlatego że wtedy się okaże, że ta nasza marża, nie wiem, czy to mieliśmy te swoje 40-50 zł za godzinę na rękę, musi zostać przekazana dla kogoś, więc my nie mamy praktycznie już nic, więc kiedy planujecie ceny, pamiętajcie o tym, że kiedyś przyjdzie taki czas, że to nie wy będziecie na sali z kursantami. To też bardzo ważna myśl, zapiszcie ją sobie albo powtórzcie kilka razy, jak gdzieś coś robicie w biegu, że pamiętajcie o tym, żeby nie zrobić sobie problemów. Kolejny etap to jest, kiedy wynajmujesz lokal, nie jedną salę, lokal, kochani, gdzie są dwie, trzy sale, jest korytarz, poczekalnia. Ja pamiętam, u nas w szkole była taka poczekalnia z pomarańczowymi kanapami, z ekspresem, ze stolikiem, a dzieci wykradały kostki z cukrem, więc potem przerzuciliśmy się na zwykły cukier. Już nie chciały tak wykradać, więc wiecie, tak już było, tak naprawdę, taka mała instytucja, że faktycznie były sale ponumerowane. Mamy kilku wtedy już lektorów też, ogarniamy wszystko sami, bo przecież my najlepiej odbieramy telefony, my najlepiej odpisujemy na maile, my najlepiej prowadzimy social media, my najlepiej ustawiamy reklamy, my najlepiej pocieszamy kursantów, dzieci, rodziców, najlepiej motywujemy lektorów, najlepiej nam się wyżalić na ramię, kiedy coś komuś nie wychodzi, kiedy ktoś czegoś nie wie, to najlepiej jak my mu odpowiemy, najlepiej zamykamy podłogę, najlepiej otwieramy i zamykamy szkołę. No. To jest właśnie ten etap, kiedy my wszystko chcemy robić sami. Finał finałów pracujemy od rana do nocy, ale przecież jeszcze do tego musimy uczyć, bo przecież my jesteśmy najlepszymi lektorami we własnej szkole. Przecież nie ma lepszych. Każdy uczy inaczej niż ty. Ty uczysz wyjątkowo. Tak, to prawda. Na pewno uczysz wyjątkowo, na swój własny sposób, ale każdy uczy inaczej i też równie fajnie, więc warto tutaj troszeczkę dać szansę innym i zaufać. Więc to jest taka faza strasznej orki. Ja pamiętam tą fazę i wspominam ją chyba najgorzej ze wszystkich, bo w tamtych zawsze był taki dreszczyk emocji, że kolejny rok to będzie jeszcze tamto, tamto, tamto. Tu w tej fazie, to jest taka faza numer 4, nam się wydaje, że już jest ściana i że jesteśmy zarobieni po łokcie. Ja pamiętam w ogóle, ja w tej fazie jeszcze byłam taka zawsze dumna, że mam tyle zadań, że mój kalendarz to po prostu pęka szwach, do tego doklejałam jeszcze kartki, to się wszystko wysypywało. Straszne to było, to nie było się czym chwalić, to była zła organizacja pracy, złe procedury, Zosia Samosia, mnóstwo obaw, stresu. Finalnie, kiedy przeliczaliśmy swoje wypłaty z Michałem na godziny, to zarabialiśmy mniej niż nasi lektorzy, więc to było bardzo złe. Było bardzo złe, więc tutaj też oczywiście Trzeba było z tego bardzo szybko wyjść. Ta faza może być fajną fazą, kiedy mamy dobrze wyliczone ceny i jakby zaczynamy wszystko delegować i będziemy czuć taką satysfakcję, że faktycznie my zarabiamy coraz więcej i pracujemy coraz mniej. Wtedy właśnie pomału przechodzimy do fazy numer 5 i 6. Numer 5, masz już lokal, zatrudniasz lektorów, nie prowadzisz żadnych lekcji. Sporadycznie wskakujesz na zastępstwa, ale to też w ostateczności. Możesz sobie nawet pozwolić na to, że nie wchodzisz na takie zastępstwo, po prostu odwołujesz te zajęcia lub przekładasz twoje, ale uwaga, twoje zarobki nie są zadowalające. Czujesz się niedoceniona finansowo za to, ile lat rozwijałaś tą firmę, a zarabiasz 5, 6, 7, 10 tysięcy i to stanowczo za mało. I się zastanawiasz, jak to jest możliwe. Dużo osób widzi, że masz super fajną, dużą, prosperującą szkołę. Jesteś panią właścicielką szkoły, dyrektor, jak tam chcesz się nazywać. Ale ty nie masz satysfakcji finansowej. Też straszna faza, z niej bardzo szybko można wyjść, jakby otrząsnąć się, ale bardzo dużo osób tutaj w tym miejscu gdzieś utyka. Boi się zrobić kolejny krok, bo boi się, że będzie musiało wrócić do nauczania, bo zazwyczaj tu już mamy też do czynienia z wypaleniem zawodowym, które ja też przeżyłam i powiedziałam, że nawet żeby za włosy mnie ktoś ciągnął na salę, to nie wejdę i nie będę już więcej uczyć. Wiem, że się mówi nigdy nie mów nigdy i że jak życie mnie kiedyś zmusiłoby nie, to bym to robiła, tak? Ale na pewno nie z taką radością, jak robiłam to kiedyś na początku. Więc pamiętajcie, że żeby dobrze czuć się we własnej firmie, żeby nie wypalić się, żeby mieć satysfakcję ze swojej pracy zawodowej, my musimy czuć satysfakcję finansową. I o ile mój Michał zawsze to powtarza, mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, ale pieniądze pozwalają nam zredukować stres i zmartwienia. Kiedy masz zabezpieczenie finansowe na kilka miesięcy do przodu, kiedy nie martwisz się o wynagrodzenia, koszty, a zupełnie inaczej człowiek funkcjonuje, inaczej planuje rozwój swój, własnej firmy i podejmuje śmielsze decyzje typu podnoszenie cen, jakieś dodawanie kolejnych produktów i tak dalej. Także to warto o tym pamiętać. Faza numer 6 zdecydowanie lepsza i tak jak powiedziałam, między tymi fazami jest jedna kluczowa różnica dla niektórych. Wow, różnica, ale ją bardzo szybko można przeskoczyć. To nie jest faza kilku lat. Ja wiem, że niektórzy tam utykają na wieczność i tak dalej, ale naprawdę bardzo szybko można z tego wyjść i to jest faza numer 6. Dla wielu ostateczna faza. Niektórzy nie podejmują działań w siódmej fazie, o której za chwilę powiem. Szósta faza to jest taki moment, kiedy twoja szkoła jest stabilna finansowo, w której ty wypłacasz sobie co miesiąc zadowalającą kwotę przez 16 miesięcy. Właśnie stworzyłam 16-miesięczny rok, przez 12 miesięcy, czyli nie martwisz się, czy uda ci się sprzedaż pół kolonii tak jak chciałaś, czy ci się nie uda. No jak się uda, to super, ekstra pieniądze, why not, premię każdy by chciał sobie na wakacje wypłacić, ale masz tą stabilizację, nie martwisz się kosztami i tak dalej, masz czas na rozwój, zastanawiasz się na to, co mogę zrobić więcej i tak dalej. Też w tych ostatnich fazach bardzo zmienia się nasze myślenie, jeżeli chodzi o przedsiębiorczą naturę każdego z nas, bo przedsiębiorca to jest osoba, która ciągle szuka nowych rozwiązań, które umożliwiają jej rozwój, ale też zarabianie większych pieniędzy. Daje jakby poczucie spełnienia, że robię coś nowego, żyję czymś. Jakby, ja wiem, że jest wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą jeden biznes i to jest też jak najbardziej okej. To trudna sprawa, to nie jest, wiecie, układanie puzli, że masz pudełko i przypinasz, układasz według wzoru, tylko faktycznie biznes to taka układanka, do której nie masz podpowiedzi, musisz sobie ją poukładać. I oczywiście my chętnie służymy radą, poradą i wspieramy Was w wielu działaniach, ale finalnie Wy własnymi rękoma te puzzle układacie według naszych podpowiedzi, jak je poukładać. Mam nadzieję, że wyobrażacie to co, teraz to sobie, jak tego słuchacie. I da się to wszystko osiągnąć, jest to realne, ale na pewno ciężko jest samemu czasami spojrzeć na swój biznes z góry i zobaczyć, które puzzle nie pasują. To nie są te puzzle, albo one są jakieś spaczone, coś z nimi jest nie tak. One psują całą układankę albo powodują, że kolejne puzzle się rozsypują, nie trzymają się całości, więc bardzo ciężko jest nam to dostrzec jako właścicielom firmy, bo to nasza firma. I ona powstaje według tego, jak my ustaliliśmy i według naszych działań, więc nam się wydaje, że zrobiliśmy wszystko najlepiej, jak się dało. Bardzo często nie mamy porównania, jakby nie mamy też na tyle doświadczenia jeszcze, żeby móc wyłapać swoje błędy lub nie mamy na to czasu. Po prostu żyjemy pędem spraw bieżących, nie analizując działań, które się wydarzyły w danym roku. To niestety bardzo duży błąd, ale przechodzimy tym sprytnym sposobem do punktu numer 7. To jest punkt, który ja osobiście uwielbiam. Jest to punkt numer 7. Zatrudniasz menadżera, który prowadzi Twój biznes. Tak, prowadzi Twój biznes stacjonarny, a Ty skupiasz się na rozwoju kolejnego biznesu. Jesteś osobą, która spotyka się raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, zależy jaką masz potrzebę i jaką osobę zatrudniłeś, jak bardzo jej ufasz, czy nadajecie na tych samych falach, czy macie ten sam cel, czy dobrze ustaliliście kierunek rozwoju firmy, bo to nie oznacza, że jeżeli menadżer ją przejmuje, to ona musi stać w tym miejscu, w którym jest. Ona może rozwijać się dalej, byleby się nie usteczniała. To jest jakby priorytet, jakby to jest najważniejsze, tak? Więc oczywiście kontrolujesz działania, wspólnie ustalacie, co ma się dziać, jak ma odbywać się sprzedaż, zapisy, jakie masz strategie i tak dalej. Ale to jest ten czas, kiedy może Twoja przedsiębiorcza głowa zastanawiać się, jaki by to tworzyć biznes, który nie będzie mnie ograniczał albo który będzie zupełnie stawiał przede mną nowe wyzwania. Fantastyczna faza. Życzę Wam, żeby każdy w tej fazie kiedyś mógł być i mógł podjąć decyzję, czy chcę, czy nie chcę tego zrobić. Część powie, że nie chcę, zostaję tu, gdzie jestem, jest mi dobrze. Część powie tak, idę po to, działam dalej i oczywiście też jest fajnie, zachęcam. Ja powiem Wam jedno, każda firma, dosłownie każda firma może być dochodową firmą pod jednym warunkiem. I to nie jest pierwszy raz, kiedy padają te słowa z moich ust, kiedy właściciel firmy poświęci swój czas, żeby dokształcać się, szkolić się jako przedsiębiorca, marketer, sprzedawca. To są kompetencje, bez których ani rusz. Nie wystarczy być dobrym nauczycielem, żeby rozwijać biznes. Stanowczo nie. Dobrym nauczycielem można być, jeżeli chcemy tylko i wyłącznie uczyć, a resztę rzeczy robi ktoś za nas. Ale pamiętajmy, że na to też trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć fundusze. Więc często nie mamy, szczególnie w pierwszych fazach, kiedy nam się wydaje, że mamy odłożone 5 tysięcy i super, co to jest 5 tysięcy tak naprawdę. Więc tak dla przemyślenia. Ja oczywiście na koniec serdecznie zapraszam Was, jeżeli jeszcze słuchacie tego odcinka przed 25 czerwca 2022 roku, zapraszam Was na ogólnopolski zjazd właścicieli firm edukacyjnych do Warszawy. Spotykamy się w pięknej przestrzeni na 26 piętrze. Będziemy rozmawiać o rozwoju sprzedaży, marketingu, o obalaniu obiekcji, o tym, jak rozmawiać z klientami, którzy dzwonią i pytają o cenę, o tym, jak poukładać sobie procedury w firmie, żeby jak najmniej angażować nas w pewne rzeczy, więc bardzo dużo wartościowych tematów, które pomogą Wam ustalić budżet, wyliczyć ceny, po prostu tak poukładać biznes, żeby on dla Was generował pieniądze, a nie zżerał Waszego czasu, żeby Was nie stresował. Bo prowadzenie firmy może być bardzo fajne i może pomóc Wam zrealizować dużo różnych innych celów, niezwiązanych tylko z rozwojem biznesu. Więc zapraszam Was serdecznie. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Jeżeli macie z tym problem, bo słuchacie dziś podcastu na Spotify, czy na Apple Podcast, czy na Google Podcast i nie wiecie, jak to zrobić, to wiecie, gdzie jesteśmy w internecie, na naszym Facebooku, czy na Instagramie Lider Branży Edukacyjnej. Wejdźcie. Jest tam mnóstwo postów w tym momencie, w tym temacie, z opiniami, w ogóle z nagraniami z ubiegłych lat, więc zapraszam Ciebie serdecznie. Też oczywiście to jest ten moment, kiedy warto pomyśleć o programie do zarządzania szkołą. Zachęcam Cię do przetestowania Kiwo, naszego programowania kiwo.pl. Możecie umówić się też przez fanpage z naszą Madzią, która chętnie oprowadzi Was o programie, rozwieje wątpliwości, pokaże Wam wszystkie funkcje, jakie mamy, a mamy wszystkie. Myślę, że tak delikatnie tutaj podkreślę. Dzięki za dziś, do usłyszenia wkrótce.